Bóg wybrał nas po to, żeby w nas pracować. Nie uczynił tego na siłę, lecz zmiękczył nasze serce swoim miłosierdziem i zaopatrzył nas swoją łaską. Ostatecznie nie możemy od Niego uciec. Nie możemy Mu przeszkodzić ani Go pokonać. Nie jesteśmy w stanie oprzeć się Jego miłosierdziu i łasce.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 022 643 95 63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Przed nami 25 rozdział Księgi Rodzaju. Będziemy o nim rozmawiać z naszym gościem, którym jest dzisiaj Jan Nicał.
Dzień dobry.
Za nami audycje poświęcone życiu Abrahama i Izaaka. Teraz w naszym studium życia przechodzimy do kolejnej postaci, do Jakuba. Mówiliśmy już o tym, że dzieje tych trzech mężów bożych, sytuacje oraz doświadczenia, przez jakie przechodzili, stanowią doskonałe odzwierciedlenie naszego własnego doświadczenia jako chrześcijan. Skorzystam może z okazji i powiem, że już wiele lat temu w przepiękny sposób przedstawił to Watchman Nee w swojej książce pod tytułem Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Książka ta należy już do klasyki literatury chrześcijańskiej i cieszę się, że mogę poinformować, że doczekała się polskiego wydania. Można ją zamówić w naszej fundacji. Polecam ją gorąco naszym słuchaczom. Książka Watchmana Nee. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Myślę, że ci, którym podobają się nasze audycje, odniosą ogromną korzyść z tej lektury. Ale przejdźmy do dzisiejszego studium, do 25 rozdziału Księgi Rodzaju. Oznacza to, że w kolejnych audycjach będziemy się zajmować dziejami Jakuba. Jak już wspomniałem, przyglądaliśmy się życiu Abrahama i Izaaka, a teraz poświęcimy sporo czasu i uwagi dziejom Jakuba, podobnie zresztą jak czyni to Pismo Święte. Rozpocznijmy może od krótkiego omówienia dziejów tej postaci.
Historia Jakuba, przedstawiona w Księdze Rodzaju, jest tak bogata w znaczenie duchowe, że można ją przedstawić co najmniej na kilka sposobów. Proponuję, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na nią tak. Była to długa, obfitująca w doświadczenia podróż, którą Bóg mu w swojej opatrzności wytyczył. Podróż, podczas której Jakub stopniowo przeobraża się z człowieka, który szuka swego, który eliminuje innych, w Bożego Księcia. Kogoś, kto osiągnął dojrzałość w życiu, króluje w życiu i może błogosławić innych w imieniu Trójjedynego Boga. Zauważmy, że Jakub od samego początku, a szczególnie od momentu, gdy musiał opuścić swój dom rodzinny, przez całe życie doświadczał jednego cierpienia za drugim. Ustawicznie się z czymś zmagał. Od czasu do czasu mógł zaznać odpoczynku, nadchodził okres pokoju, ale przede wszystkim widzimy, że Jakub przechodził przez Boże karcenie. Bóg po prostu go wychowywał. Najpierw Jakubowi dobrze się wiodło. Miał rodzinę, posiadał wiele dóbr, lecz na koniec widzimy, że te zewnętrzne, materialne bogactwa odchodzą. Jakub zostaje złamany, ogołocony. Bóg go wychowuje i karci. Dzięki czemu Jakub zostaje ubogacony wewnętrznie z samym Bogiem. Bóg staje się życiem Jakuba. A na sam koniec widzimy, jak ten człowiek zostaje autentycznie przeobrażony, o czym świadczy zmiana imienia z Jakub na Izrael, co znaczy Boży Książę. Tak zasadniczo przedstawia się doświadczenie Jakuba. Jakub doświadcza przeobrażenia, dzięki czemu staje się człowiekiem, który wyraża Boży obraz. i osiąga dojrzałość w boskim życiu, tak iż reprezentuje na ziemi samego Boga.
Wygląda na to, że czeka nas wiele ciekawych audycji. A więc rozpoczynamy. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia o dziejach Jakuba Witness Lee w dzisiejszym wykładzie poświęconym rozdziałowi 25.
Abraham został powołany przez Boga, usprawiedliwiony przez wiarę, żył przez wiarę i miał społeczność z Bogiem. Izaak zaś odziedziczył łaskę, odpoczywał i korzystał z niej. Co do Jakuba, w jego życiu nie widzimy aspektu korzystania, radowania się, tylko to, że nad Jakubem ciążyła Boża ręka. Boże palce są stale nad Jakubem. Dlaczego? Bo Jakub ciągle wdziera się podstępem na czyjeś miejsce. Dlatego ciąży nad nim Boża ręka. Czy wiecie, kiedy Jakub zaczął walczyć? Jeszcze zanim się narodził. Gdy matka poczęła Jakuba i jego brata, ci dwaj zaczęli walczyć. Sądzę, że walki nie zaczął Ezaw. Ezaw z pewnością się bronił. Myślę, że atak zaczął Jakub. Boża opatrzność sprawiła, że Ezaw urodził się pierwszy. Jakub zaś trzymał go za piętę. Dlatego nazwano go Jakubem, trzymającym za piętę. Taki był Jakub. I to sprawiło, że zaciążyła nad nim Boża ręka. Alleluja! A co jest skutkiem tego, że ciąży nad nim Boża ręka? Przeobrażenie. Dojrzały Jakub nie był już Jakubem, lecz kim? Izraelem. Bożym królem. Bożym księciem. Bóg poddał mu ostatecznie pod stopy cały świat. Tak więc te cztery osoby składają się na całe nasze doświadczenie Boga. Alleluja! Jesteśmy Abrahamem. Jesteśmy Izaakiem. Jesteśmy też Jakubem i Józefem.
Wcześniej, w przypadku Abrahama, widzieliśmy Boże powołanie, wiarę, a także bardzo osobistą społeczność, jaka istniała między Abrahamem i Bogiem. Później przyglądaliśmy się Izaakowi, temu jak odpoczywał, przyjmował wszystko z Bożych rąk i radował się Bogiem. Natomiast w życiu Jakuba, przynajmniej na początku, widać tylko walkę i kłopoty. Jak można odnieść to do naszego chrześcijańskiego doświadczenia?
Abraham, jak wspomniałeś, przedstawia życie osoby powołanej, która zostaje usprawiedliwiona przez łaskę dzięki wierze i która prowadzi życie wiary. Izaak oznacza tego, który otrzymuje błogosławieństwo od swojego ojca Abrahama. Tego, który w spokoju po prostu cieszy się, korzysta z bogactwa swego ojca. Z kolei Jakub, ze wszystkimi swoimi cierpieniami, z tym, czym Bóg go doświadczył, przedstawia bardzo szczególny aspekt w życiu wierzących. Ten aspekt to rzeczywiste i praktyczne doświadczenie przeobrażenia naszej duszy. Słusznie powinniśmy podkreślać cud odrodzenia, przebaczenia grzechów i usprawiedliwienia przez wiarę, bo w taki sposób w świetle Pisma Świętego człowiek zostaje zbawiony przez osobistą wiarę w Jezusa Chrystusa. Ci, którzy osobiście przyjęli Pana Jezusa, wyczekują też, zgodnie z Pismem Świętym, że gdy On powróci, przemieni ich ciało. Wszystko to jest jak najbardziej biblijne, zgodne z Bożym Słowem i powinniśmy w to wierzyć. Ale jest w Biblii coś więcej. Oprócz tego, że zostajemy zbawieni przez wiarę w Jezusa Chrystusa i oprócz tego, że gdy On powróci, przemieni nasze upadłe ciało, Nowy Testament objawia coś jeszcze, czego absolutnie nie powinniśmy lekceważyć. Można to nazwać metabolicznym przeobrażeniem duszy.
No właśnie, o co tutaj chodzi?
Odrodzenie ducha dokonuje się w jednej chwili. Podobnie rzecz się ma w przypadku przemienienia naszego ciała. Ono też dokona się w jednej chwili. Ale przeobrażenie duszy, o którym mowa w 12 rozdziale listu do Rzymian i w 3 rozdziale 2 listu do Koryntian, to długi, stopniowy, narastający proces. Żebyśmy mogli lepiej zobaczyć, na czym ten proces dokładnie polega, Stary Testament pokazuje nam bardzo piękny i wyrazisty obraz. Życie Jakuba. Możemy powiedzieć, że Bóg Abrahama symbolizuje Ojca. Bóg Izaaka, Chrystusa Syna. A Bóg Jakuba, przeobrażającego Ducha Bożego. Jeżeli chodzi o zbiorowy aspekt chrześcijańskiego doświadczenia, Jakub przedstawia ludzi, których Bóg swoją wychowującą ręką stopniowo, metabolicznie przeobraża w duszy. Jeśli pozwolimy Mu, by w ten sposób nas przeobrażał, wypełnimy Jego zamysł, bo Bóg przecież pragnie wyrazić się przez nas, to znaczy przez naszą duszę. Dzięki temu też możemy Go reprezentować, sprawować Jego władzę w Jego królestwie. Tak więc, krótko mówiąc, Jakub ze swoją historią ukazuje nam, czym w istocie jest przeobrażenie.
Powróćmy w takim razie do Witness Ali, do opisu przeobrażenia Jakuba w 25 rozdziale Księgi Rodzaju.
Historia Jakuba pokazuje przede wszystkim, że został on wybrany. Wybrany przez Boga. Pozwólcie, że was zapytam, czy naprawdę wierzycie, że zostaliście wybrani? Skąd wiecie, że zostaliście wybrani? Wielu z was powiedziało, bo tak mówi Biblia. Dobrze jest opierać się na Słowie Boskiego objawienia. Chciałbym jednak usłyszeć coś o waszym doświadczeniu. Jak wasze doświadczenie dowodzi wam, że zostaliście wybrani?
Nie możemy uciec.
Tak. Tak. To dobra odpowiedź. Skąd wiemy, że zostaliśmy wybrani? Stąd, że nie możemy uciec. Starajcie się odejść ze wszystkich sił. Powiedzcie Panu, Panie, już Cię nie kocham. To wszystko. To koniec. Możecie sobie tak mówić, ale Pan odpowie, mówi, że to koniec? Ale ta decyzja nie należy do Ciebie. Dla Ciebie to koniec, ale nie dla mnie. Dokąd pójdziesz? Do Egiptu? Ja pójdę za Tobą. Pójdę i będę tam na Ciebie czekał. Nie zdołasz uciec, zapewniam Cię. Nie uciekniesz. To dowodzi niezbicie, że zostałeś wybrany, zanim się narodziłeś. To zupełnie od Ciebie nie zależy. Nie sądźcie, że to, iż zostaliście zbawieni, było dziełem przypadku. Nie, to nie był przypadek. Tak zrealizował się Boży wybór. Zostaliście wybrani przed założeniem świata. To wspaniałe. Jakub został wybrany. Jakub, ten gagatek, ten, który trzymał zapiętę, ten spryciarz, ten złodziej, został wybrany. Tu tkwiła przyczyna wszystkiego, co się z nim później wydarzyło. Źródło nie leżało w nim. Rozumiecie? Źródłem był Bóg. Nie sądźcie, że siedzicie tu przypadkiem. Wątpię, by był to przypadek. To, że jesteśmy tu dzisiaj, to wypełnienie Bożego wyboru. Bóg wybrał nas w przeszłości. A potem co? A zaraz potem nas przeznaczył. Słowo przeznaczył trudno wyjaśnić. Znaczy ono, że z góry nas zaznaczył. Bóg z góry nas zaznaczył. umieścił na nas znak. My tego znaku nie znamy, lecz sądzę, że zna go nie tylko Bóg, ale i aniołowie. Aniołowie znają ten znak. Bóg z góry nas zaznaczył i określił nasze przeznaczenie. Naszym przeznaczeniem jest, byśmy byli Jego synami. Wybrał nas, a potem przeznaczył do synostwa. Narodziliśmy się jako przyszli synowie Boży. Jakub był niezbyt mądry, bo nie wiedział tego, co wiemy my. Gdyby wiedział to, co my, nie musiałby się zmagać. Powiedziałby Ezawowi: możesz się rodzić pierwszy. Niezależnie od tego, czy to ty, czy ja narodzę się pierwszy, prawda jest taka, że zostałem wybrany.
Relacja dotycząca życia Jakuba pozwala nam spojrzeć pod innym kątem na nasze własne doświadczenie. Ta pierwsza kwestia jest chyba bardzo ważna, prawda? Chodzi mi o wybór, jakiego Bóg dokonuje. Powiedzmy może kilka słów na ten temat, w nawiązaniu do powołania, które widzieliśmy w życiu Abrahama.
Trzeba zacząć od rzeczy bardzo ważnej. Zostaliśmy wybrani przez Boga w Chrystusie jeszcze przed założeniem świata. Wszystko, co w związku z tym robimy, to, że uwierzyliśmy w Pana Jezusa, że zostaliśmy przez Niego odrodzeni, usprawiedliwieni, że doświadczyliśmy Bożego zbawienia, żadna z tych rzeczy nie wypływa z nas. To nie jest tak, że własną silną wolą wybraliśmy Boga. Przeciwnie. Pismo Święte mówi, że nikt nie może przyjść do Boga, jeśli Ojciec nie pociągnie takiej osoby do siebie, opierając się na wyborze, jakiego dokonał w wieczności przeszłej. Być może wyda nam się to z początku abstrakcyjne i doktrynalne, ale jeśli zdamy sobie sprawę, że nasze zbawienie, nasze wieczne przeznaczenie ma swoje źródło w suwerennym wyborze, jakiego dokonał Bóg, to będzie to dla nas źródłem niezachwianej pewności. Bóg, zgodnie ze swoim upodobaniem, wybrał nas w Chrystusie, jeszcze zanim powstał wszechświat. Na tym właśnie polega Boży wybór. Natomiast Jego powołanie jest zastosowaniem w czasie tego, co Bóg zrobił w wieczności. Skoro jesteśmy oczywiście stworzeniami, które żyją w czasie i przestrzeni, to, co Bóg powziął w wieczności przeszłej, musi zrealizować się w czasie. Kiedy więc On suwerennie poprzez Ewangelium przychodzi do nas w swojej łasce, żeby powołać nas do społeczności swojego Syna, nie robi niczego od tak, w dowolny sposób, ani też w oparciu o naszą własną zdolność do tego, by Go szukać. Przeciwnie, Bóg realizuje wobec nas wybór, jakiego dokonał jeszcze w wieczności przeszłej. Czyli krótko mówiąc, Bóg wybrał nas w wieczności, a powołuje nas w czasie, kiedy wprowadza swój wybór w czyn wobec nas. Tak więc tak naprawdę wszystko zależy od Boga i Jego suwerennej woli. Chwała Mu za to.
To wspaniałe, że zostaliśmy wybrani przez Boga. Co za miłosierdzie. Wysłuchajmy teraz zakończenia dzisiejszego wykładu.
W 9 rozdziale listu do Rzymian Paweł pisze, że matka poczęła dwoje dzieci z jednego ojca i że zanim te dzieci zrobiły cokolwiek złego lub dobrego, przyszedł Bóg i powiedział jej, że starszy będzie służył młodszemu. Powiedział to jeszcze zanim dzieci popełniły zło lub dobro. Dowodzi to, że Bóg nie powołuje, nie przeznacza, ani nie wybiera na podstawie wykonanych przez nas dzieł. Nie ma żadnego znaczenia, czy jesteśmy źli, czy dobrzy. Widzicie? Zanim dzieci postąpiły dobrze bądź źle, Bóg już wybrał Jakuba. W młodości, czytając historię Jakuba i Ezawa, współczułem Ezawowi. Myślałem sobie: co? Przecież Ezaw był znacznie lepszy od Jakuba. Ale Bóg rzekł: Ezawa znienawidziłem, a Jakuba ukochałem. Co możemy na to powiedzieć? Powiemy może, to nie w porządku. Nie sądźmy tak. Nie sądźmy tak. On jest Bogiem. To On nas uczynił. To On jest Stwórcą. Cóż możemy powiedzieć? To nie zależy od nas. To zależy wyłącznie od Niego. To nie zależy od naszych zabiegów, od naszej pracy, lecz od Tego, który powołuje. Czyż garncarz nie ma prawa zrobić z gliny tego, co sobie zażyczy? Musimy sobie uświadomić, że jesteśmy grudką gliny. Gliny. Bóg ma prawo uczynić z niej, co chce. A więc? To zależy tylko i wyłącznie od tego, który powołuje, od Jego miłosierdzia. Bóg rzekł Faraonowi: zmiłuję się nad kim się zmiłuję. Cóż można na to powiedzieć? Ja mam prawo. Ja jestem tym, który wszystko uczynił. Ja jestem Stwórcą, ja jestem Panem. Zmiłuję się nad kim się zmiłuję. Chwała Panu. Czy nie wiecie, że jesteśmy zależni od Jego miłosierdzia? Alleluja! Za wszystkich, nad którymi Bóg się zmiłował. Dzięki Bogu, że zmiłował się nad nami. Ale to nie wszystko. To, że Bóg nas wybrał, to nie tylko kwestia Jego miłosierdzia, lecz także Jego łaski. Wybór dokonał się z łaski. Jakub niewątpliwie jest biednym żebrakiem, godnym pożałowania. A jednak Bóg z góry przewidział jego życie i z góry umieścił na nim znak. Gdy nadchodzi czas powołania, Jakub znajduje się w opłakanym stanie. Ten stan wymaga Bożego miłosierdzia. Wróg, diabeł, mógłby powiedzieć Bogu: popatrz, oto człowiek, którego wybrałeś, popatrz, jaki on jest żałosny. A Bóg odrzekłby szatanowi: nie wiesz, szatanie, że to służy temu, żebym okazał swoje miłosierdzie? Gdyby Jakub nie był w żałosnym stanie, jak okazałbym swoje miłosierdzie? Komu bym je okazał? Skoro więc teraz wybrany przeze mnie człowiek, na którym z góry umieściłem znak, znalazł się w tak żałosnym stanie, czyż nie nadszedł właściwy czas, bym okazał miłosierdzie? Oto miłosierdzie. A co to jest łaska? Jak już mówiliśmy, łaska polega na tym, że coś z samego Boga wbudowuje się w naszą istotę. Łaska polega na tym, że Bóg może powiedzieć: szatanie, musisz pojąć, że łaska została wbudowana w tego człowieka. Nie wiesz, szatanie, że zamierzam się w niego wbudować? Bóg nie tylko okazuje nam miłosierdzie. Jesteśmy czymś więcej niż naczyniami zmiłowania. Bóg daje nam łaskę. A łaska to sam Bóg wbudowany w naszą istotę. Znajdujemy się w sferze miłosierdzia, a wewnątrz nas jest łaska. Czyż to nie wspaniałe? Mogę zaświadczyć, że żyję w sferze Bożego miłosierdzia. A we mnie jest boska łaska. Wszystko to jest skutek czego? Tego, że Bóg nas wybrał, przeznaczył i powołał.
Chyba wszystkich nas poruszył wybór, jakiego Bóg dokonał w przypadku Jakuba. Widać to tutaj bardzo wyraźnie. To zupełnie nie zależy od tego, co robimy, ani nawet jak bardzo z Bogiem walczymy. Jaki stąd można wysnuć wniosek na temat Bożego miłosierdzia i łaski?
Bardzo prosty. Bóg uczyni to, co zamierzył. Jeszcze zanim się pojawiliśmy, On już nas wybrał. Ten wybór obejmował to, że uwierzymy w Chrystusa, zostaniemy odrodzeni, że On przebaczy nam nasze grzechy i że w końcu w metaboliczny sposób zostaniemy przeobrażeni w naszej duszy, dzięki czemu staniemy się częścią Bożej budowli. Paweł zdawał sobie z tego sprawę bardzo wyraźnie. Dlatego w liście do Rzymian powiedział, że wybranie nie zależy od tego, kto go chce albo o nie się ubiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie. Za Bożym miłosierdziem i łaską stoi Jego opatrzność, Jego wybór, postanowienie uprzednio powzięte oraz wiedza, jaki będzie ostateczny wynik. Bóg wybrał nas po to, żeby w nas pracować. Nie uczynił tego na siłę, lecz zmiękczył nasze serce swoim miłosierdziem i zaopatrzył nas swoją łaską. Pamiętajmy, że ta łaska i miłosierdzie wypływają z Bożego tronu, który realizuje Jego suwerenny wybór. Tak więc ostatecznie nie możemy od Niego uciec. Nie możemy Mu przeszkodzić ani Go pokonać. Nie jesteśmy w stanie oprzeć się Jego miłosierdziu i łasce. Ona nas pokona i zdobędzie, dzięki czemu to, po co Bóg wybrał nas dla swojej chwały, wypełni się.
Powiedziałeś, że Jego miłosierdzie zmiękcza nasze serce, a Jego łaska nas zaopatruje. Chyba mogliśmy dziś tego doświadczyć, słuchając dzisiejszego Studium Życia. Dziękuję Ci za udział w audycji. Naszym gościem był Jan Nico. Za uwagę dziękuję Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia w kolejnej audycji. Chcielibyśmy zachęcić Państwa do lektury komentarza do Księgi Rodzaju Pióra Watchmenani. W książce Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba autor wykorzystuje doświadczenia tych trzech starotestamentowych patriarchów i przedstawia ich życie jako alegorię pełnego doświadczenia chrześcijańskiego. My, wierzący, musimy przejść przez te same życiowe doświadczenia, co Abraham, Izaak i Jakub. Od odpowiedzi wiarą na Boże obietnice, aż po ostateczne przeobrażenie nas w synów, upodobnionych do obrazu Chrystusa. Tak jak Abraham, otrzymaliśmy od Boga obietnicę dziedzictwa. Tak jak Izaak, możemy radować się wszystkim, co Bóg zaplanował dla nas w swoim Synu, Chrystusie. Wreszcie, tak jak Jakub, musimy doświadczyć karcenia przez Ducha Świętego, przez wzgląd na nasz wzrost i przeobrażenie. Książkę Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba można kupić w wielu księgarniach chrześcijańskich. Można ją także zamówić w Fundacji Strumień Życia. Czas kończyć naszą audycję. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub listowny. Oto nasz warszawski numer telefonu. 022 643 95 63. Nasz adres: Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. I adres poczty elektronicznej: radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.strumień.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Można też zamówić płytę lub kasetę z nagraniem audycji. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo m.in. biografię tych dwóch autorów, a także archiwalne nagrania audycji w postaci plików MP3. Raz jeszcze nasz numer telefonu w Warszawie: 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnym programie.